Miejski Zakład Komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju promuje związki homoseksualne, informuje jeden z portali internetowych. Z okazji wspomnienia świętego Walentego komunikacja w mieście jest tańsza dla osób zakochanych. Promocja dotyczy także par jednopłciowych. Zakład oświadczył, że kontrolerzy zostaną w tej sprawie pouczeni tak, aby nie doszło do dyskryminacji. Profesor Krystyna Pawłowicz mówi, że to jest skandal. Jak dodaje, spółka miejska nie ma prawa włączać się do sporów ideologicznych.
To jest bezczelne naruszenie prawa. Ciekawe, czy gdyby chrześcijanie prosili właśnie o jakieś ulgi, na przykład żeby na Wigilię dojechać, czy oni by dali bilet dla całej rodziny, na przykład na zdążenie na Wigilię do najbliższej rodziny. Bardzo jestem ciekawa. Na pewno nie. My finansujemy, podejrzewam, że tam większość jest też katolików, finansuje fanaberie obyczajowe, patologię obyczajową włodarzy miasta, którzy decydują. Ryba psuje się od góry, jak oni widzą, co władze robią, że już te konwencje tutaj większość PO, PSL uchwaliła lewactwo. To oni na całość. To jest po prostu naruszenie konstytucji.
Promowanie homoseksualizmu oraz ideologii gender to obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla cywilizacji chrześcijańskiej. Instytucje oraz osoby, które głośno się temu sprzeciwiają, spotykają się z szykanami i wyśmiewaniem. Ksiądz biskup Ignacy Detz zaapelował niedawno do prezydenta Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy o ratyfikacji konwencji Rady Europy, przez co został zaatakowany przez media lewicowo-liberalne. Ulicami Kielc ruszył w południe marsz w obronie demokracji i wolności mediów. Zorganizowało go Prawo i Sprawiedliwość oraz środowiska prawicowe. Ma to być odpowiedź na nieprawidłowości, które nastąpiły w trakcie wyborów samorządowych, mówi poseł PiS-u Krzysztof Lipiec. Lider partii w regionie dodaje, że manifestacja jest kontynuacją przesłania marszu z 13 grudnia ubiegłego roku.
W województwie świętokrzyskim 93 tysiące nieważnych głosów i nikt do tej pory nie podjął tego zagadnienia, aby wyjaśnić, jaka była przyczyna nieważności tych głosów. To jest rzecz skandaliczna w demokratycznym państwie prawa. My się nie godzimy na takie sprawowanie rządów, ludzi, którzy nie mają demokratycznej legitymacji. W tym roku mamy kolejne ważne wybory na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Krajowego i bardzo nam zależy na tym, aby te wybory odbyły się w atmosferze że tych procedur, które są typowe dla państwa praworządnego.
Marsz ruszył z Placu Artystów. Następnie jego uczestnicy przeszli pod pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Koniec marszu przewidziany jest pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Z kolei już w przyszłą sobotę podobny marsz odbędzie się w Nowym Sączu. Poprzedzi go o godzinie 15 msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej. Dziś przypada 73. rocznica powołania Armii Krajowej. 14 lutego 1942 roku rozkazem naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczęły się dzisiaj w Elblągu o godzinie 12 przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierzy Armii Krajowej. Profesor Wojciech Polak, historyk, przypomina, że Armia Krajowa była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną jednostką działającą na terenie Europy.
Ta praca podziemna, konspiracyjna okazywała się skuteczna. No, w czasie II wojny światowej historia potoczyła się w sposób niezbyt dla nas korzystny, ale te doświadczenia Armii Krajowej potem w społeczeństwie procentowały przez długie lata jeszcze w stanie wojennym. Wiele tych doświadczeń akowskich wykorzystywano. To wszystko okazywało się przydatne i inspirujące. No już pomijam fakt tego wpływu duchowego, tej lekcji patriotyzmu, który udzielili nam żołnierze Armii Krajowej w czasie II wojny światowej.
Armia Krajowa działała w latach 1939-45. Kierowana była z wolnych krajów sojuszniczych przez władze naczelne, prezydenta, rząd i naczelnego wodza. Mimo porozumienia podpisanego w Mińsku, na Ukrainie wciąż niespokojnie. Prezydent Petro Poroszenko zapowiedział, że jeśli dziś w nocy definitywnie nie wejdzie w życie porozumienie o wstrzymaniu ognia w Donbasie, Kijów będzie apelował o zwołanie nadzwyczajnego spotkania Rady Europejskiej. W czwartek, po 17 godzinach rozmów w Mińsku, przywódcy Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji wynegocjowali porozumienie o uregulowaniu trwającego od kwietnia ubiegłego roku konfliktu w Donbasie. Przewiduje ono między m.in. rozejm między siłami ukraińskimi a rebeliantami, który ma obowiązywać od północy z soboty na niedzielę czasu kijowskiego, a następnie wycofanie ciężkiego uzbrojenia ze strefy walk. Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówi, że wypracowane porozumienie de facto nie zakończyło się sukcesem.
Jest tutaj mowa o późniejszym wstrzymaniu walki, czyli to dokładnie w niedzielę ma się nastąpić, ale tak naprawdę nie ma tutaj żadnych obietnic ani ze strony rosyjskiej, ani ze strony ukraińskiej. Tak naprawdę obie strony uzyskały tylko czas. Myśmy tu nie załatwili żadnej sprawy. Trzeba pamiętać o tym, że żeby zatrzymać Rosjan, to trzeba tych Rosjan po prostu zatrzymać militarnie, a tego Ukraina na razie nie potrafi. W związku z powyższym niestety musimy mieć świadomość tego, że prędzej czy później te walki wybuchną.
Pomimo podpisanego w czwartek porozumienia, już następnego dnia prorosyjscy separatyści ostrzelali Artemiwsk w obwodzie donieckim. Zginął 7-letni chłopiec, 4 inne osoby zostały ranne. Zaatakowano też miasteczko Chirnek, gdzie również były ofiary śmiertelne. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.